O 9 w środę, 9 lutego, Bogdan Sadowski, dzień dobry, i nasz telefoniczny gość Helena Chatka, radna sejmiku województwa lubuskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pani politycznego statusu, bo jest pani w klubie Prawa i Sprawiedliwość, to wiemy, ale nie jest pani w tym ugrupowaniu. Czy to oznacza opuszczenie przez panią porozumienia i Zjednoczonej Prawicy? Czy w Zjednoczonej Prawicy jednak pani pozostała i jest pani w innym ugrupowaniu? Proszę to wyjaśnić.
Jestem w Zjednoczonej Prawicy. Rzeczywiście opuściłam Porozumienie Jarosława Gowina jeszcze w ubiegłym roku, w sierpniu. Rozeszły się nasze drogi i naturalne jest, że w takich przypadkach trzeba podjąć trudne decyzje, ale nie opuściłam Zjednoczonej Prawicy, popieram ją, wspieram i pracuję razem z kolegami z PiSu w sejmiku województwa lubuskiego.
Rozumiem, że decyzja ówczesnego wicepremiera Gowina o wyjściu z koalicji była w sprzeczności z pani widzeniem, z pani postrzeganiem polityki rządu premiera Morawieckiego.
No, gdybym się zgadzała z tą decyzją, to bym pozostała. Uważam, że prawica powinna działać i realizować swoje projekty, programy dalej. No i trzeba wspierać prawicę w tych działaniach. Poza tym szczególnie to jest istotne w naszym województwie, a ja przecież teraz koncentruję szczególnie swoją uwagę na działalności samorządowej, pracując w sejmiku, więc zostałam jako bezpartyjna w klubie PiS i razem z kolegami z PiS-u współpracujemy. Dla nas się nic nie zmieniło.
A żeby zamknąć jakby temat politycznego statusu, to zapytam jeszcze o Porozumienie. Czy w pani ocenie to ugrupowanie powoli znika z politycznej mapy kraju? Pytam, bo w sondażach ma śladowe poparcie na granicy błędu sondażowego.
Myślę, że nie zniknie. Przynajmniej na razie nie wiadomo jeszcze, z kim będzie współpracowało w przyszłości. Mam na myśli wybory parlamentarne czy przyszłe wybory do samorządów. Tam jest kilka interesujących osób, a niewątpliwie ambicje pana byłego wicepremiera Gowina są takie, żeby partia jednak swoje poglądy mogła i propozycje realizować w praktyce. Ale trudno przewidzieć, co się wydarzy w przyszłości. Na razie samodzielnie próbuje Porozumienie działać i myślę, że zobaczymy w przyszłości. Nigdy Porozumienie w przeszłości nie miało wysokich wyników, chociaż pomysły, które były przekazywane, niejednokrotnie były interesujące i realizowane w praktyce.
Wczoraj w Sejmie miała miejsce gorąca dyskusja. Właściwie może to nie jest dobre określenie, że to dyskusja. To był atak opozycji na założenia Polskiego Ładu. Borys Budka grzmiał z mównicy sejmowej, że obecny rząd zabrał pieniądze Polakom, że wprowadził najwyższą w Polsce inflację, że doprowadził do upadku tysiące firm. No jednym słowem, że to jest rząd antyspołeczny. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej w pani ocenie miał rację, czy to taka narracja opozycji obliczona na społeczne emocje i zdobycie paru punktów sondażowych?
W sposób naturalny zachowuje się opozycja, chcąc wykorzystać maksymalnie te problemy, które wystąpiły przy wdrażaniu jednego z elementów Polskiego Ładu, czyli zmian systemu w systemie podatkowym, bo rzeczywiście te rozwiązania okazały się niekorzystne, przynajmniej na razie dla wielu Polaków. Zresztą dlatego też do dymisji podał się minister finansów. Reforma podatków wymaga na pewno poprawienia, ale też boli to, że składka zdrowotna, która wynosi 9%, no każdy, wszyscy musimy za to zapłacić, a opozycja wykorzystuje ten moment, żeby całkowicie zdyskredytować Polski Ład, który jest bardzo szerokim programem o charakterze strategicznym, który jest w trakcie opracowywania. Przypomnę, że on zakłada na przykład zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i to się dzieje, chociaż nie każdemu to się podoba, czy inwestycje w infrastrukturę, czy wsparcie dla rodzin w dziedzinie dzietności i polityki mieszkaniowej, czy nawet tak istotne, co teraz obserwujemy, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych i oczekiwaną zmianę podatku programowego, ale realizacja Polskiego Ładu, tak wielkiego programu, spotkała się nie tylko z atakiem opozycji, ale też wymaga dopracowania, może wymaga uszczegółowienia, na pewno wymaga poprawienia, wymagają poprawienia zmiany w systemie podatkowym i zmiana ministra finansów to jest właściwy ruch kadrowy. Tak wydaje mi się, że tak. Teraz dzielę się swoimi przemyśleniami.
Polski Ład ma być drogą do lepszego, dostatniego życia, a póki co jest paliwem politycznym dla opozycji, niestety.
No bo się błędy popełniło. Powiedzmy sobie szczerze, zabrakło zdolności analitycznych, żeby przewidzieć skutki pewnych decyzji. Może trzeba było lepiej słuchać ludzi, fachowców. Może trzeba lepiej wykorzystać fachowców, ludzi z dużym doświadczeniem do ku refleksji osób, które mają władzę.
Czy w gorzowskiej lecznicy potrzebna jest pani ocenie kardiochirurgia?
To jest bardzo trudny temat. Ja zbierałam informacje na ten temat, zresztą ochrona zdrowia jest bliska mojemu sercu, jak się pan domyśla. My mamy stan faktyczny taki, na podstawie danych, które zebrałam, z tego wynika, że mamy w miarę dobry model leczenia osób chorych na choroby kardiologiczne i mamy dobrą dostępność też do bardzo poważnych operacji kardiochirurgicznych. One są realizowane w Nowej Soli przez Medinet. To jest na tak wysokim poziomie, te zabiegi są realizowane, że nawet u nas leczy się coraz więcej pacjentów spoza naszego województwa. Ale co jest istotne, i to wystąpiło w 2021 roku, do Nowej Soli nie są kierowani pacjenci z Gorzowa i z północnej części województwa. Nawet oni nie są kierowani do Szczecina, bo to jest podobna odległość. I ja się zastanawiam, czy otwarcie kardiochirurgii w szpitalu w Gorzowie spowoduje, że potrzebujący pacjenci otrzymają, będą operowani, będzie ratowane ich życie. Życzę jak najlepiej, żeby rzeczywiście ta dostępność była jeszcze lepsza dla chorych z północnej części województwa, ale natychmiast trzeba zbadać, dlaczego nie są kierowani mieszkańcy północnej części województwa z Gorzowa do Nowej Soli na bardzo poważne operacje kardiochirurgiczne. Kolejne przemyślenie, jakie mam w tej sprawie, to ważne jest, żeby nie było polityki w ochronie zdrowia, na ile to jest oczywiście możliwe w obecnej sytuacji, dlatego że akurat i szpital w Gorzowie, w Zielonej Górze czy w innych miejscach potrzebuje życzliwości ze strony rządu, bo przecież Narodowy Fundusz Zdrowia, który płaci za świadczenia zdrowotne, to jest przecież podlega rządowi, mówię w uproszczeniu oczywiście. Ochrona zdrowia powinna cieszyć się życzliwością sejmiku, w naszym przypadku sejmiku województwa lubuskiego, no bo dzięki tym pieniądzom są pieniądze na inwestycje i szpital w Gorzowie w ostatnich latach bardzo na tym skorzystał. Ale też klimat dobry powinien być. Szpital potrzebuje wielu sojuszników ponad podziałami politycznymi, a teraz widzę tutaj konflikt zupełnie niepotrzebny i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie takie decyzje zostaną podjęte, że sytuacja nie będzie taka konfliktowa jak dotychczas.
A czy to jest polityka, kiedy zarząd województwa mówi, że powstania kardiochirurgii nie chce w Gorzowie wojewoda i minister zdrowia, z kolei wojewoda na konferencji odpowiada, że to nieprawda i to kłamstwo, a wszystko z pacjentem w tle?
No właśnie to pokazuje, że to jest paliwo polityczne. Niewątpliwie szpital w Gorzowie Wielkopolskim jest kojarzony z Platformą z różnych powodów. Ja myślę, że na pewno panu wojewodzie chodzi o to, żeby w województwie było jak najlepiej, chociaż on jest, reprezentuje jednak rząd w naszym województwie. Nie zakładam, żeby wykazywał się złą wolą w tej sprawie, tylko musi się kierować opiniami ekspertów, opiniami konsultantów wojewódzkiego, konsultanta krajowego. W tej sprawie trzeba znaleźć mądre rozwiązania. Tworzenie kardiochirurgii bardzo, bardzo skomplikowanego oddziału wymaga nie tylko świetnej kadry. Ja wiem, że szpital ma pozyskał 4 kardiochirurgów ze Szczecina. Mam nadzieję, że oni przez długie lata będą z nami współpracowali, ale też wymaga bardzo drogiego sprzętu. No, mówiono mi, że nawet 6 milionów trzeba zainwestować w otwarcie kardiochirurgii, no i nabierać doświadczenia, pozyskiwać pacjentów, żeby on był też finansowo, zamykała się ta kardiochirurgia, żeby nie trzeba było do niej dopłacać, czyli to jest proces jednak długotrwały, wymagający sojuszników, a na pewno nie jako paliwo polityczne powinno być to wykorzystane.
Skoro tematy medyczne są pani bliskie, to jeszcze tak króciutko na koniec zapytam, czy rok 2022, czyli ten obecny, to będzie rok końca pandemii. Coraz więcej krajów znosi obostrzenia, także u nas minister zapowiedział stopniowe ich wycofywanie. No ponoć dzisiaj mamy się coś o tym dowiedzieć więcej.
Panie redaktorze, nikt na ten nie zna odpowiedzi na to pytanie. Mam nadzieję, modlę się, żeby ten rok był ostatnim rokiem pandemii, gdzie żyjemy właściwie w nienormalnych warunkach. Mamy ograniczone możliwości osobistego kontaktowania się. Miejmy nadzieję, że to już będzie powoli koniec.
Skończyliśmy także naszą rozmowę już. Helena Chatka, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwość, była porannym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję panu, życzę miłego dnia i państwu też.